Poranny gość Radia Doksa.
W studiu Radia Doksa jest już Dorota Pichowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Opolanie znów mogą głosować. Wczoraj ruszyło głosowanie w 9. edycji opolskiego budżetu obywatelskiego. Jak co roku kwota, która jest do rozdysponowania, jest coraz wyższa, tym razem 6 700 000 zł, 75 projektów, 52 dzielnicowe, 23 ogólnomiejskie. Będzie większe zainteresowanie, czy osiągnęliśmy już pewien pułap, szklany sufit, którego raczej nie przekroczymy?
Mamy nadzieję, że każdy sufit tak naprawdę można przekroczyć i budować dom wyżej, wyższe, kolejne piętra. A jak będzie, zobaczymy rzeczywiście. To zależy oczywiście i od strony samorządowej, i od mieszkańców, i od wnioskodawców, bo tutaj już wspólnie pracujemy na tą frekwencję. Zawsze liczymy, że tych wniosków będzie więcej. Zawsze liczymy, że głosujących będzie więcej. No bo to jest naprawdę ciekawe narzędzie i skuteczne narzędzie wpływania na miasto.
No i 9. edycja to ma już swoją historię, tradycję, choć zmian było całe mnóstwo, chcąc osiągnąć perfekcję. Czy ta perfekcja została osiągnięta? Trudno powiedzieć. Będziemy za rok podsumowywać, kiedy będziemy mieli do czynienia z jubileuszową 10. edycją. Natomiast to, co możemy powiedzieć już teraz pod względem tego, jak wiele wniosków wpłynęło, ile zostało odrzuconych, ile przeszło formalno-prawne sito, tak mówiąc kolokwialnie, to widać, że Opolanie nauczyli się pisać wnioski. No i budżet obywatelski wszedł im w krew.
Zdecydowanie można tak powiedzieć i tutaj naprawdę ogromne gratulacje dla mieszkańców, bo to jest coś dodatkowego, co robią, tak? W swoim codziennym funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym znajdują czas, żeby jeszcze zajmować się sprawami społecznymi, podpowiadać urzędnikom, co należy zrobić, co należy zmienić. To jest nasz wspólny budżet, budżet miasta.
I to pokaźne.
I to pokaźne.
6 700 000 to jest o co się bić.
Jest o co się bić, jest o co przekonywać mieszkańców, sąsiadów, rodzinę. Te projekty są bardzo różne. 1 300 000 w puli ogólnomiejskich projektów i 5 400 000 w podziale na dzielnicowe. Mamy rejonów 13. Ale rzeczywiście ten progres i to doskonalenie projektów my widzimy na przestrzeni tych 9 edycji. Mieszkańcy dzwonią przed złożeniem wniosku. Bardzo często próbują maksymalnie skonsultować ten wniosek pod kątem takim prawnym, formalnym, kwestii lokalizacji chociażby. Właśnie po to, żeby później w ocenie formalnej, merytorycznej ten projekt uzyskał pozytywną ocenę. I w tej edycji rzeczywiście tych wniosków negatywnie odrzuconych można powiedzieć jest minimalnie, tak? Ta liczba jest minimalna, porównując to do poprzednich edycji. No i taka ulga właśnie wtedy się pojawia, tak? Że nie mamy takiego poczucia, że 1/4 projektów jest odrzucana. Nie, to już jest naprawdę taka minimalna skala. W ogóle bardzo jest budujący proces rozmawiania, oceniania tych projektów też na zespole do spraw budżetu obywatelskiego, kiedy spotykamy się wspólnie ze stroną społeczną, samorządową, z wnioskodawcami. Każdy z wnioskodawców, to też ważne ciekawie te dyskusje wyglądają, każdy z wnioskodawców projektu ocenionego negatywnie jest zapraszany na to posiedzenie zespołu i rozmawiamy wspólnie. Przekonujemy się, omawiamy, szukamy innej alternatywy.
Patrząc na to, gdzie najwięcej tych wniosków zostało złożonych, to znaczy mieszkańcy których dzielnic mają największy wybór, bo przypominamy, mamy projekty ogólnomiejskie, projekty dzielnicowe i każdy z mieszkańców Opola może zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i na jeden dzielnicowy, więc patrząc na te dzielnicowe, to największy wybór mają mieszkańcy Groszowic, Grotowic i Nowej Wsi Królewskiej, ale także Grudzic, Kolonii Gosławickiej, Maliny, Gosławic, Malinki, bo tam 7, 8 i 6 projektów zostało złożonych. Te, no właśnie nie wiem, czy można powiedzieć, najmniej aktywne dzielnice, gdzie po jednym projekcie, czy po prostu to są takie dzielnice, gdzie mieszkańcy już wszystko mają i niczego nie potrzebują. Tak jest na Chabrach na przykład.
Jest rzeczywiście tak na Chabrach. Ta różnica w liczbie projektów no jest widoczna. Tak,
tak, zdecydowanie.
1, 8 to jest ogromna różnica. Natomiast myślę, że na pewno nie... To nie kwestia aktywności dzielnicy, no bo może tak być, że różne czynniki rozwoju tej dzielnicy, też funkcjonowanie w ogóle rady dzielnicy, pomysł, taki plan, program długofalowy na chociażby inwestycje w dzielnicy.
No i aktywni mieszkańcy, którzy chcieliby przysiąść i napisać projekt,
tak,
prawda?
Dokładnie tak. To jest to. Bo może tak być tak naprawdę, że tych projektów w dzielnicy w jakimś rejonie może być i 15, i 20, jeżeli zostaną ocenione pozytywnie. To wszystko zależy od kreatywności i od potrzeb mieszkańców. Ważne, rzeczywiście w każdej dzielnicy projekty się pojawiają, tak? Że nie mamy takiego rejonu, który jest
pozbawiony projektu.
Nie ma nic, dokładnie.
Nowością jest też to, że w przyszłą środę, jak ustaliłyśmy przed wejściem na antenę, będzie taki dzień, kiedy będziemy mogli zobaczyć, które projekty cieszą się dużym zainteresowaniem i jak to głosowanie idzie. To po raz pierwszy w środku głosowania publikujecie jego cząstkowe wyniki.
Tak. I jak mocno jeszcze zmobilizować siły. To jest ukłon w stronę mieszkańców. Powtarzamy to cały czas, że wielokrotnie w ostatnich ewaluacjach budżetów obywatelskich mieszkańcy sugerowali, czy pytali, czy w ogóle by nie udało się być cały czas online, cały czas na topie z wynikami. To taka próba, nowość rzeczywiście. Chcemy na ten jeden dzień pokazać wyniki na ten konkretny moment, no i później zamknąć tą listę, ona nie będzie upubliczniona, ale to jest taki czas, żeby rzeczywiście zorientować się, na ile ten wysiłek w promocji projektu już się opłacał, na ile to wpłynęło na wyniki. No i co jeszcze możemy zrobić przez połowę głosowania, dlatego w połowie mniej więcej głosowania, żeby był ten czas na pracę.
W połowie głosowania, ponieważ głosowanie trwać będzie do 9 października, do 6 października, zatem odsyłamy na stronę internetową www.bo.opole.pl. Ja przygotowując się do rozmowy już zagłosowałam, więc obywatelski obowiązek spełniłam i wszystkich absolutnie do tego zachęcam, bo tak jak powiedziałam, jest o co się bić, ponad 6 milionów złotych, taka kwota jest do rozdysponowania. To teraz zmieniając temat, budżet obywatelski zostawiamy, a o organizacjach pozarządowych chwilę porozmawiamy, ponieważ to jest czas, właściwie wczoraj ten czas się rozpoczął, kiedy organizacje pozarządowe mają głos i mogą porozmawiać z wami na temat tego, jak przyszły rok będzie wyglądać dla organizacji, to znaczy jakie pieniądze, na jakie projekty, na jakie konkursy, czyli trochę nic o nas bez nas, teraz organizacje właśnie mogą powiedzieć.
To prawda, wczoraj w ogóle mieliśmy taki mocno obywatelski wtorek, również ruszyły konsultacje programu współpracy. Organizacje pozarządowe, powiedziałabym, że głos mają każdego dnia 12 miesięcy w roku, natomiast jeżeli mają konkretne pomysły też co do realizacji zadań ze wsparciem finansowym, czyli mówimy o konkursach, które będą ogłaszane przez prezydenta miasta Opola w przyszłym roku, no to zdecydowanie czas konsultacji programu współpracy to jest czas, kiedy trzeba na chwilę odłożyć wszystkie inne sprawy i zobaczyć, co w tym projekcie jest. My też zachęcamy, żeby podejść do tego tak trochę cząstkowo etapami. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie organizacje muszą być ekspertami we wszystkich priorytetach, tak? Mamy kulturę, mamy pomoc społeczną, mamy sport, mamy edukację, oświatę, wsparcie w ogóle też innych organizacji pozarządowych. Zobaczmy, które priorytety nas, przedstawicieli organizacji, interesują i skupmy się na nich, tak? Nawet myślę, że nie musimy czytać całego dokumentu, jeśli nam na to braknie przestrzeni czasowej. Ale te swoje działania, te swoje priorytety, które na co dzień wykonujemy, tą swoją statutową działalność, warto zweryfikować pod kątem zapisów programu współpracy i podpowiedzieć nam, zwłaszcza jeśli chodzi o konkretne działania, co należałoby wpisać, zmienić, a jeżeli jest też na plus, to właściwie też na takie informacje czekamy, bo to też jest ważna informacja. W porządku, te cztery działania w tym priorytecie, który nas interesuje, to jest rzeczywiście odzwierciedlenie potrzeb w tym obszarze i potrzeb mieszkańców.
A my już wiemy, jakimi pieniędzmi, czy jakie pieniądze w budżecie miasta zostaną zabezpieczone w przyszłym roku na rzecz właśnie organizacji pozarządowych?
No tak naprawdę budżet, wiecie państwo, że on teraz zaczyna być konstruowany, tak? Te projekty przez wydziały merytoryczne zostały złożone, więc mniej więcej to jest podobny czas, kiedy domykamy program współpracy, przygotowujemy już gotowy projekt na listopadową sesję Rady Miasta i budżet, który właściwie w podobnym czasie. Natomiast my w programie, który jest upubliczniony, podajemy kwotę nie mniejszą niż 10 milionów złotych.
Czyli taka kwota na pewno będzie dla organizacji pozarządowych.
Tak,
pytanie teraz, na jakie obszary dokładnie będą te pieniądze przeznaczone, to jest jeszcze kwestia,
tak,
to jest jeszcze
tak.
Kwestia otwarta. To do tego tematu będziemy za chwilę wracać. Porozmawiamy także o Radzie Kobiet, która już w Opolu jest. Jakimi tematami panie w ramach Rady się zajmą? O tym będziemy rozmawiać już w facebookowej części naszej rozmowy. Słuchaczom radia serdecznie dziękuję i zapraszam na Facebooka. To może najpierw jeszcze kwestia NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych. Gdyby tak móc wskazać dokładnie, jakie przestrzenie są, czy będą najbardziej dofinansowane w przyszłym roku. To jest kwestia właśnie organizacji pozarządowych, które działają w oświacie, w zdrowiu. Gdzie konkretnie?
No, ogromna część środków finansowych oczywiście jest przeznaczana na sprawy związane z pomocą społeczną. Tak? To jest bardzo ważna działka organizacji pozarządowych i patrząc też na statystyki, na liczebność, to też duża grupa w ogóle w skali i Opola, i całego kraju organizacji, które działają na rzecz różnych grup będących w potrzebie, w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami.
Wiemy, że przecież ten rok przyniósł kryzys uchodźczy, no i kwestia pomocy obywatelom Ukrainy. Tutaj też przecież nasze opolskie organizacje pozarządowe stanęły na wysokości zadania.
To prawda, przede wszystkim bardzo szybko też, tak? Bardzo szybko podjęły konkretne kroki, też rozmowy z instytucjami publicznymi, żeby wspólnie szukać różnych form wsparcia. Stąd te priorytety są bardzo różnorodne. W ustawie mamy ich 34. Właściwie większość pojawia się w programie współpracy miasta Opola. Środki finansowe różne rzeczywiście, natomiast każdy obszar no, w pewien sposób konsumuje potrzeby. Tak? My też szukamy co roku pewnych nowych działań, nowych celów do realizacji, bazując na podpowiedziach organizacji pozarządowych. Stąd na przykład w tym roku, też zachęcam, żeby zwrócić na to uwagę w programie, pojawia się chociażby zupełnie nowy element w takim priorytecie wsparcia organizacji pozarządowych, pomysł na federalizację organizacji pozarządowych, czyli integracji, ale też takie formalne przygotowanie do mocniejszego głosu, do występowania w imieniu sektora pozarządowego, a tak naprawdę mieszkańców, mieszkanek.
No, w myśl zasady większy może więcej.
Dokładnie,
prawda?
Tak. I mówimy o tej federalizacji właśnie w perspektywie również organizacji, które działają na rzecz cudzoziemców. Cudzoziemców w ogóle, tak? Bez względu z jakiej części Europy czy świata przyjechali do nas, do Opola, bo widzimy też, że ten proces samoorganizacji się cudzoziemców w Opolu, zwłaszcza też osób z Ukrainy, on jest bardzo mocny. Te organizacje, kilka było już przed wojną, kilka powstało po, więc jakby to też jest taki ukłon, żeby dać przestrzeń, dać warunki do zrzeszania się, integrowania,
ale też takiej profesjonalizacji, bo zakładam, że tak. Nasze opolskie od lat działające organizacje, one są na wskroś profesjonalne, prawda? Natomiast te, które powstają, no gdzieś tam do tej profesjonalizacji muszą dążyć.
No i te bardziej doświadczone na rynku pod kątem działania, pozyskiwania środków, diagnozowania potrzeb mieszkańców, one są też ogromnym wsparciem i wzorcem dla tych organizacji, które dopiero powstają, które szukają swojego miejsca, które przedzierają się przez różne akty prawne, szukają dobrych sposobów na realizację, szukają partnerów, szukają organizacji, z którymi mogą napisać pierwsze projekty, mogą przedstawić ofertę mieszkańcom. Bardzo nam rzeczywiście zależy, żeby ten czas konsultacji to był taki czas, kiedy organizacje też dyskutują między sobą. My o tym rozmawiamy na Radzie Poszytku, że to jest bardzo ważne, żeby przed złożeniem takiego oficjalnego głosu organizacje, które zwłaszcza działają w podobnym obszarze, czyli działka właśnie sportu, edukacji, kultury, pomocy społecznej, czy takiej aktywizacji mieszkańców społecznej, zawodowej, żeby próbowały, no właśnie, nawiązywać kontakt z innymi i trochę występować we wspólnej sprawie. To ten głos konsultacjać, mieć poparty, tak? Rozmawiać z kilkoma organizacjami. Do 29 października można nam przesyłać uwagi i drogą mailową, i tradycyjną, i można przyjść do Centrum Dialogu Obywatelskiego, do czego serdecznie zachęcam, bo to też ważne, żebyśmy po prostu się zobaczyli, usiedli, przedyskutowali. Podsumowujemy te konsultacje takim spotkaniem otwartym 29 w czwartek o godzinie 16 w Centrum Dialogu przy ulicy Damrota 1. Wtedy zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych na taką debatę, na taką dyskusję. Ale to jeszcze nie koniec konsultacji, ponieważ po 29 września projekt programu współpracy jest przekierowany do Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To już trzecia kadencja Rady Pożytku, która w Opolu funkcjonuje. Rada z kolei analizuje ten dokument, ale też analizuje uwagi, które wpłynęły. Wówczas dopiero podejmuje opinię, uchwałę. Ta uchwała jest dołączona do projektu programu współpracy, który jest przedstawiany radnym na sesji listopadowej.
No i to radni ostatecznie podejmą decyzję co do kształtu tej współpracy. Natomiast znamy już kształt Rady Kobiet. Ta, zdaje się, w ubiegłym tygodniu na inauguracyjnym posiedzeniu została zawiązana. Pierwsza Rada Kobiet. Panie już się poznały. A czy wiemy, nad czym będą pracować?
No to jest takie pytanie, które tak naprawdę będzie pierwszym pytaniem na takim typowym pierwszym roboczym posiedzeniu. Bo
robocze jeszcze tego, przed radą.
Na początku października mamy już zaplanowany termin. Ten 15 września to rzeczywiście tak było uroczyście. Chcieliśmy też, żeby panie poczuły, że to jest ten moment takiego oficjalnego powołania rady, ale bardzo takie pozytywne emocje w ogóle temu towarzyszyły. Takie potwierdzenie, że pani kobiety czekały na ten moment.
I że to była dobra decyzja, że rada została utworzona. Tak,
to była dobra decyzja. I coś, co mnie osobiście też tak zdziwiło, ale w takim pozytywnym znaczeniu, że pomimo tak wielu już sukcesów na swoim koncie, ogromnego doświadczenia w różnych bardzo obszarach, pań, które weszły w skład rady, to bardzo często pojawiały się na tym spotkaniu takie głosy: no ja właśnie nie wierzyłam, że mnie się uda, tak? Że w tej 40 kandydatek to właśnie ja będę wybrana. To był bardzo trudny wybór.
Bo 40 kandydatek, a rada liczy 20 pań,
kobiet,
tak?
Tak, czyli dokładnie połowa pań, również bardzo doświadczonych, również z ciekawymi życiorysami, jest na tej liście, no, która cały czas z nami jest.
Ale w kuluarowych rozmowach już była mowa właśnie o tym, czym konkretnie panie by się chciały zająć? Już poszły jakieś sygnały na temat tematów?
Kuluarowo trochę panie o tym rozmawiały, ale co też bardzo profesjonalnie świadczy o kandydatkach, jakby pomysł jest też taki, no dobrze, to najpierw ułóżmy te relacje między sobą. Zastanówmy się, jak będzie wyglądała komunikacja, częstotliwość spotkań, formy, narzędzia komunikowania się między jednym posiedzeniem a drugim. Więc widać, że panie tak
pełna
bardzo
profesjonalizacja,
naprawdę,
tak?
I chylę czoła, to było coś naprawdę niesamowitego i wszyscy chyba z taką niecierpliwością i emocjami czekamy na to pierwsze właśnie robocze, właściwe posiedzenie, no bo myślę, że tych pomysłów może być całe mnóstwo. To jest 20 kobiet, bardzo różnych, działających w bardzo różnych obszarach. To też był taki cel nadrzędny grupy komisji, zresztą składającej się również z samych kobiet, która dokonywała tego trudnego wyboru. Starałyśmy się jakby zabezpieczyć kandydatki z poszczególnych obszarów, z różnych obszarów funkcjonowania mieszkańców i mieszkanego pola, czyli i sprawy związane z młodzieżą, z rodziną w ogóle, aktywizacją zawodową, sprawami osób w wieku senioralnym, już nieaktywnych zawodowo, osób z niepełnosprawnościami, ale też sztuki, takiego artyzmu, czasu wolnego, więc ten skład naprawdę jest różnorodny i silny.
To teraz czekamy na pomysły, mając nadzieję, że głosy pań z Rady Kobiet będzie słyszalny u szczytu władzy. To znaczy, że będzie docierać do prezydenta, mówiąc
wprost. Po to rada została powołana. Pamiętajmy, że
no jako organ doradczy,
tak,
ale wiemy jak to jest. No
tak.
Ten głos z organów doradczych jest różny, tak? Raz silniejszy, raz słabszy. W tym przypadku mocno liczymy, że będzie to silny głos i słyszany przez prezydenta. Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego, była dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.